Odcinek 26.
Zastępca Führera był dobrym pilotem, ale samotne prowadzenie nad morzem samolotu trudnego w pilotażu było bardzo ryzykowne. Nie miał żadnej możliwości obrony przed przypadkowo napotkanym brytyjskim myśliwcem. Pierwsza seria oddana z karabinów maszynowych wrogiego samolotu posłałaby go do wody. Prowadzenie nawigacji nad morzem jest szczególnie utrudnione. Silny, przeciwny wiatr mógł sprawić, że zapas paliwa wyczerpałby się, zanim dotarłby do celu. W tych warunkach oczywiste byłoby, że Hess wyruszył w trudną i niebezpieczną misję, eskortowany przez dwa myśliwce, które mogły bronić go przed wrogimi samolotami lub sprowadzić jednostki ratownicze w przypadku katastrofy. Zadziwiający jest fakt, że istnieją dowody sugerujące, iż tego wieczoru do lotu nad Morzem Północnym wystartował z Holandii w myśliwcu Messerschmitt Bf 109 Reinhard Heydrich, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Tak stwierdziła jego żona. Taką informację przekazał jego bliski współpracownik Artur Neibe, szef policji. Heydrich był doskonałym lotnikiem, a wyznaczenie go do eskortowania Hessa byłoby całkowicie zrozumiałe ze względu na tajemnicę, jaka musiała otaczać to przedsięwzięcie. Nigdy jednak nie udało się znaleźć dowodów, które potwierdziłyby tę wersję. Co jeszcze dziwniejsze, tego wieczoru Luftwaffe dokonało zmasowanego nalotu na Londyn z udziałem 500 bombowców. Ta operacja musiała skupić wszystkie siły RAF do obrony stolicy, co ułatwiało zadanie Hessowi i znacznie zmniejszało niebezpieczeństwo napotkania brytyjskich myśliwców. Ponadto wysokie straty, jakie Londyńczycy ponieśli podczas nalotu, w czasie którego zginęło 1700 osób, mogły ułatwiać rozpoczęcie negocjacji z brytyjskim rządem, a taki był cel wyprawy Hessa. O godzinie 22.23 posterunek obserwacyjny, położony w odległości 11 km na północny wschód od Alnwick, usłyszał warkot samolotu, którego określił kryptonimem Raid 42. Po chwili załoga posterunku zidentyfikowała, że jest to Messerschmitt Bf 110, i taki meldunek przesłała do pokoju operacyjnego Inverness. Oficer jednakże, który odebrał tę wiadomość, pomyślał, że ludzie z Home Guard, pełniący służbę, wypili za dużo piwa, gdyż żaden samolot tego typu nie mógł zapuścić się tak daleko na północ, nie mając szans na powrót. Wkrótce jednak zaczęły napływać meldunki z innych posterunków, których rozmieszczenie wskazywało, że tajemniczy samolot, ponownie zidentyfikowany jako Bf-110 lub bombowiec o większym zasięgu, Dornier DO-215, kieruje się do Selkirk i dalej na północny zachód. Nikt już nie mógł mieć wątpliwości, że niemiecki samolot znajduje się nad Szkocją. W powietrzu nie było jednak brytyjskich myśliwców, co stanowiło naruszenie instrukcji numer 17 wydanej przez Dowództwo Lotnictwa Myśliwskiego w marcu 1941 roku. Nakazywała ona, aby zawsze jeden myśliwiec patrolował obszar między Glasgow i Newcastle. Tymczasem 10 maja, gdy samolot Hessa znalazł się nad Szkocją, ostatni myśliwiec wylądował o godzinie 21.10. Dowódcą 602 Dywizjonu RAF-u w Turnhouse był książę Hamilton. Poinformowany o pojawieniu się wrogiego samolotu zanotował: bandyci, żargonowa nazwa niemieckich samolotów, o 10.00. Normalna akcja przechwycenia i zestrzelenia. Później stwierdził: myśliwce Spitfire w Drem zostały postawione w stan pogotowia. Wysłano też myśliwce Hurricane z Acklington lub Bulmer. To nie była prawda. Dokumenty Operational Record Books, w których notowano aktywność załóg, wskazują, że dopiero o 22.20 wysłano pojedynczego Spitfire'a, którego pilot sierżant Pocock nie odnalazł celu. Właściwie książę Hamilton nie musiał wypuszczać w pogoń za intruzem myśliwców swojego dywizjonu, gdyż samolot Hessa przeleciał linię brzegową poza jego sektorem. Z tamtego rejonu, z lotniska w Ashuas, w pogoń za intruzem wystartował myśliwiec Defiant, który ze względu na niewielką prędkość nie miał szans doścignięcia Messerschmitta BF-100, lecącego o 150 km na godzinę szybciej. Defiant, samolot myśliwski skonstruowany w zakładach Bulkenpohl, został oblatany 11 sierpnia 1937 roku. Pierwsze walki toczone 12 maja 1940 roku zakończyły się sukcesami, co wynikało z zaskoczenia, jakim dla niemieckich pilotów stało się uzbrojenie brytyjskiego myśliwca w 4 karabiny maszynowe strzelające do tyłu samolotu. Początkowe sukcesy zakończyły się, gdy piloci niemieccy zorientowali się, że samolotów tych nie można atakować od tyłu, lecz od dołu lub przodu, gdzie w ogóle nie były bronione. Wkrótce RAF wycofał te samoloty z dziennych operacji i w latach 1940-42 wykorzystywano je jako nocne myśliwce, a następnie jako samoloty ciągnące cele ratownictwa morskiego, pomiarów radiolokacyjnych i do zakłócania radarów niemieckich. Łącznie wyprodukowano 1064 samoloty. Znajdowały się na wyposażeniu polskiego 307 Dywizjonu. Dane taktyczno-techniczne. Defiant 1. Silnik o mocy 1030 koni mechanicznych. Rozpiętość 11 metrów 99 cm, długość 10 metrów 77 cm, maksymalna masa startowa 3787 kg, maksymalna prędkość 402 km na godzinę, uzbrojenie 4 karabiny maszynowe Browning kalibru 7,69 mm, zamontowane w wieżyczce za kabiną pilota. Nie ma też pewności, czy pilotowi udało się dostrzec samolot Hessa. Po wojnie stwierdził on, że widział samolot wroga, ale gdy zameldował o tym dowództwu, otrzymał rozkaz natychmiastowego powrotu. W centrali telefonicznej obrony przeciwlotniczej w Ashuas dyżur pełnił operator Cecil Bryant. W pewnym momencie odebrał telefoniczny rozkaz. Ten samolot nie może być atakowany. Siedzący obok major odpowiedzialny za naziemną obronę przeciwlotniczą otrzymał taki sam rozkaz. Kto wydał ten rozkaz? Nie mógł być to książę Hamilton, gdyż działo się to w sektorze pozostającym poza jego władzą. Rozkaz musiał pochodzić ze znacznie wyższego szczebla. Hess był już nad rezydencją księcia, zamkiem Dungiver. Świadkowie twierdzą, że o godzinie 23 zapalono lampy oświetlające lotnisko, znajdujące się obok zamku. Po 20 minutach światła zgasły. Czyżby wskazywano Hessowi miejsce lądowania? To niemożliwe, gdyż trawiaste lotnisko położone było na zboczu niewielkiego pagórka i mogły tam lądować tylko lekkie samoloty sportowe, a nie ciężki, ważący ponad 5 ton, dwusilnikowy myśliwiec. Być może światła miały być tylko nawigacyjną pomocą dla pilota lecącego nad nieznanym terenem. Zapewne Hess zakładał lądowanie w innym, bardziej dogodnym miejscu, lecz w ciemnościach zmylił trasę. Paliwo kończyło się. Musiał wyskoczyć ze spadochronem, do czego się nie przygotował. Zrobiłem zakręt, gotowy wyskoczyć ze spadochronem po osiągnięciu bezpiecznej wysokości 600 metrów. Wtedy wyłączyłem silniki. Stwierdziłem jednak, że łatwiej byłoby przecisnąć się przez litą ścianę, niż wydostać się przez strumień powietrza. Pierwszy silnik ani myślał się zatrzymać, wciąż napędzany mieszanką wybuchającą w rozgrzanych do czerwoności cylindrach, kręcił się i mruczał wesoło, nie zwracając uwagi, że zasilanie elektryczne było wyłączone i zachowywał się wbrew zasadom. Aczkolwiek poszedł wreszcie po rozum do głowy, co ostatecznie przypieczętowało jego los. Odpiąłem pasy i otworzyłem kabinę z zamiarem wydostania się z niej. Ciśnienie powietrza było czymś niewyobrażalnym, nawet gdy samolot leciał tak wolno i ono wepchnęło mnie z powrotem. Na przekór wszelkim środkom ostrożności, jakie podjąłem, aby dowiedzieć się wszystkiego od moich dobrych przyjaciół z zakładów Messerschmitta, przeoczyłem, żeby zapytać ich, jak wyskakuje się z samolotu. Myślałem, że to proste. Gdy wspominam ten czas, wydaje mi się dziwne, że nie pomyślałem wówczas o wypuszczeniu podwozia, aby zmniejszyć prędkość maszyny. Przy zatrzymanych silnikach opadałem coraz niżej i niżej i nagle przypomniałem sobie, że Grime wspomniał kiedyś, iż należy przewrócić samolot na plecy i swobodnie wypaść z kabiny. I zacząłem obrót. Ale chociaż w przeszłości wykonywałem wszystkie figury akrobatyczne, tej nigdy nie robiłem w tym typie samolotu. Nawet jednak wtedy miałem szczęście, gdyż instynktownie pociągnąłem drążek, jakbym chciał wykonać pół pętle, zamiast kontynuować lot horyzontalny. Siła odśrodkowa wyrzuciła mnie do połowy na zewnątrz. Z głową zwisającą wysunąłem się niewiele i ciśnienie powietrza mogło złamać mi szyję i kręgosłup. Lecz siła odśrodkowa jest wielka w takim samolocie. Sprawiła, że krew odpłynęła z głowy i zacząłem widzieć gwiazdy. Mogłem jeszcze pomyśleć, jestem tuż nad ziemią i lecę prosto na dół. Wkrótce nastąpi zderzenie. Czy to jest koniec? Nagle wszystko stało się czarne i straciłem przytomność. Siedziałem, pędząc na dół do góry nogami bez możliwości kontroli. Desperacka, naprawdę beznadziejna sytuacja. W następnym momencie odzyskałem przytomność z pełną jasnością myśli, wpatrując się we wskaźnik prędkości. Wskazówka zatrzymała się na zerze. Odleciałem od samolotu, który w tym samym momencie runął na dół jak kamień. Pociągnąłem za rączkę spadochronu, poczułem wstrząs i zacząłem szybować w powietrzu. Nieprawdopodobnie wielkie i zwycięskie doświadczenie. Gdy byłem nieprzytomny, wykonałem to, co powinienem wykonać, gdybym zachował przytomność. Zastanawiający to opis. Rudolf Hess zadbał o wszystko, ale wybierając się w nadzwyczaj niebezpieczną podróż, zapomniał o najważniejszym. Nie zapytał instruktorów, jak należy opuszczać w awaryjnej sytuacji kabinę BF-110. Co więcej, wielokrotnie w ciągu minionego półrocza siadał za sterami tego samolotu, wyruszając na loty treningowe. Czyżby nikt z personelu nie udzielił zastępcy Führera instruktażu, jak wydostać się z samolotu i ratować z pomocą spadochronu, gdy zawiodą silniki lub wydarzy się jakakolwiek awaria uniemożliwiająca bezpieczne lądowanie? Dlaczego Hess, przygotowując plan skontaktowania się z księciem Hamiltonem, zdecydował się na tak ryzykowne zakończenie podróży, jakim był skok w nocy ze spadochronem w nieznanym terenie? Później wyjaśniał swoje zachowanie chęcią niedopuszczenia do tego, aby nowy samolot Luftwaffe znalazł się w rękach wroga. Dość naiwne tłumaczenie, gdyż samoloty tego typu, choć innych wersji, produkowano od 1937 roku, a jeszcze przed wojną Niemcy demonstrowali je dowódcy francuskich sił powietrznych. Już w czasie bitwy o Anglię dwa BF-110 dostały się nieuszkodzone w ręce Brytyjczyków. Odpowiedź może być tylko jedna. Pilot dążył do zatarcia wszelkich śladów. Samolot, który spada na ziemię i eksploduje, przestaje być czytelnym dowodem. Zapewne z tego samego powodu na lotnisku w Augsburgu zaginął kombinezon Rudolfa Hessa i zastępca Hitlera wystartował w pożyczonym seryjnym kombinezonie, nie noszącym żadnych cech indywidualnych. David McLean, zatrudniony na farmie Flores, jadł kolację, gdy usłyszał warkot samolotu. Po chwili wybuch, a za oknem zobaczył niebo rozświetlone blaskiem eksplozji. Wybiegł na podwórze i w jasnym świetle księżyca zobaczył skoczka opadającego ze spadochronem. Schwycił widły tak na wszelki wypadek, gdyby spadochroniarz okazał się Niemcem, i popędził na pole, gdzie rozpostarła się biała czasza, spod której gramolił się pilot w czarnym, skórzanym kombinezonie. Z trudem usiłował stanąć, co utrudniała mu kontuzjowana noga. — Jesteś Niemcem? McLean uniósł widły i zbliżał się ostrożnie. — Tak — odpowiedział tamten płynną angielszczyzną, choć z wyraźnym niemieckim akcentem. — Jestem Niemcem. Kapitan Alfred Horn. Chcę dostać się do Dunkelwell House. Mam ważną wiadomość dla księcia Hamiltona. Hess nie zdawał sobie sprawy, że wylądował w odległości niemalże 50 kilometrów od celu przeznaczenia. — Jesteś sam? McLean nie opuszczał wideł. — Nie ma nikogo poza mną, nie mam broni. Z farmy nadbiegł parobek, którego McLean posłał do położonego opodal Eaglesham House, gdzie znajdowało się tajne stanowisko radarowe. Widząc, że lotnik porusza się z trudem, wyraźnie utykając na nogę, pomógł mu zebrać spadochron i poprowadził w stronę farmy. Tam przed wejściem stała matka Davida, która poprowadziła obu do pokoju, usadziła na najlepszym krześle i zabrała się do robienia herbaty. — Chciałbym dostać się do księcia Hamiltona — powtórzył Hess. — Nie mogę cię tam zaprowadzić, gdyż lada moment nadejdą żołnierze, to już ich sprawa. Wzruszył ramionami McLean. — Napij się herbaty. Wkrótce do domu weszli żołnierze, którzy przez pewien czas bezskutecznie poszukiwali skoczka. Cywil w stalowym hełmie z napisem Policja i żołnierz Holmgård, trzymający potężny rewolwer w dłoni. Po krótkim rozważaniu, dokąd należy zabrać niespodziewanego gościa, zdecydowali się umieścić go w dowództwie kompanii w Busby, a następnie dowództwie batalionu w Giffnock. Ostatecznie zamknięto go w pokoju w Maryhill Barracks. Książę Hamilton, choć zgodnie z instrukcją powiadomiony o schwytaniu wrogiego lotnika, powinien go bezzwłocznie przesłuchać. Zwlekał z udaniem się do koszar Maryhill. Po służbie powrócił do swojego zamku Dungable, gdzie czekali na niego goście. Jerzy, książę Kentu, wraz z żoną Mariną. Czyżby ich obecność tej nocy, kiedy Hess przybył do Wielkiej Brytanii, była przypadkowa? Być może. Ale osoba księcia Kentu, królewskiego brata, była nadzwyczaj ciekawa, a jego poglądy polityczne każą wątpić w przypadkowość tej wizyty. Bez wątpienia był czarną owcą rodziny panującej, i to z wielu powodów. Cieszył się wątpliwą sławą z powodu skandali wywołanych jego miłostkami z kobietami i mężczyznami, a ponadto był narkomanem uzależnionym od morfiny i kokainy. Afery przycichły, gdy w 1934 roku poślubił księżniczkę Marinę. Za to z coraz większym entuzjazmem wypowiadał się o Adolfie Hitlerze i z zapałem wspierał swojego starszego brata, późniejszego króla Edwarda VIII, w jego pronazistowskich sympatiach i pośredniczył w kontaktach z Hitlerem. Tak więc obecność księcia Kentu w szkockim zamku w nocy, w której Hess lądował w pobliżu, nie mogła być przypadkowa. Książę Kentu zginął 25 sierpnia 1942 roku, gdy latająca łódź Sunderland w czasie mgły rozbiła się w szkockich górach. Niedziela na Obersalzbergu. Czarny Mercedes wynurzył się zza kępy świerków ocieniających ostatni zakręt na wąskiej drodze do willi Adolfa Hitlera na Obersalzbergu. Wjechał na niewielki placyk przed schodami z grubociosanych kamieni i zatrzymał się, popiskując hamulcami. Dwaj oficerowie, którzy wyskoczyli z samochodu jeszcze zanim zdążył stanąć, ruszyli pośpiesznie w stronę tarasu, gdzie czekał na nich SS-man. — Proszę za mną — powiedział uprzedzony o przyczynie nagłej wizyty. Wprowadził ich do dużego holu i wskazał kwieciste fotele pod ścianą. — Proszę, żeby zechcieli panowie zaczekać na wezwanie Führera. Oficerowie usiedli, ale po chwili jeden z nich wstał i zaczął przechadzać się nerwowo. Siedzący z drugiej strony Albert Speer, architekt Hitlera, zerkał na niego spod oka. Albert Speer, 1905 do 1982 roku, architekt z wykształcenia, członek nazistowskiej partii NSDAP od 1931 roku, zdobył zaufanie i poparcie Adolfa Hitlera dla projektów oficjalnych obiektów państwowych i masowych imprez propagandowych, co przesądziło o jego karierze. W 1934 roku został architektem Hitlera, a później kolejno szefem departamentu w niemieckim Froncie Pracy, szefem działu do spraw budownictwa inwestycyjnego w sztabie zastępcy Führera, od 1942 roku szefem organizacji TOTA po śmierci jej twórcy. Od 1943 roku był ministrem do spraw uzbrojenia i przemysłu wojennego oraz generalnym pełnomocnikiem do spraw uzbrojenia w Urzędzie Planu Czteroletniego. Dzięki wybitnym zdolnościom organizacyjnym przyczynił się do szybkiej rozbudowy niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Po wojnie stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze oskarżony o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Uznany za winnego, został skazany na 20 lat więzienia. — Przepraszam, panie Speer. Oficer zdecydował się podjąć rozmowę. — Jestem Karl-Heinz Pinch, adiutant towarzysza Rudolfa Hessa. Niemcy używali zwrotu Parteigenosse, czyli towarzysz partyjny. — Przyjechaliśmy w sprawie wagi państwowej. Czy zgodziłby się pan przepuścić nas w kolejce do Führera? Już mamy do przekazania osobisty list Rudolfa Hessa. Speer, słysząc nazwisko zastępcy Führera, skinął głową i zajął się przeglądaniem szkiców, które trzymał w otwartej teczce rozłożonej na kolanach. Były to wstępne projekty przebudowy Große Straße w Berlinie i Wielkiego Łuku Triumfalnego, gdzie miały defilować wojsko niemieckie wracające po zwycięskich kampaniach. Taki pomysł przyszedł Hitlerowi do głowy po wielkiej defiladzie zwycięstwa urządzonej w Berlinie 6 lipca 1940 roku, gdy świętowano zwycięstwo nad Francją. Oddziały Wehrmachtu maszerowały wówczas pod bramą brandenburską i Hitler uznał, że stolica powinna mieć miejsce bardziej godne przyszłych parad zwycięstwa. Brama brandenburska. Klasycystyczna budowla w centrum Berlina, wzniesiona w latach 1788 do 1791 roku, według projektu Karla Gotharda Langhansa. Czekali jeszcze przez kilkanaście minut, gdy na schodach pojawił się Hitler, który przemknął szybko przez korytarz, nie zwracając uwagi na czekających, i skrył się za drzwiami gabinetu. Po chwili stanął w nich adiutant, który spoglądał w stronę Szpera, dając znak, że może wejść. Ten wskazał ręką na oficerów i krążący dotychczas nerwowo Pinch, a za nim Leidgen, pośpieszyli w stronę gabinetu. Szper wrócił do przeglądania szkiców, zadowolony, że ci dwaj oficerowie zajmą Führerowi trochę czasu, który on mógł przeznaczyć na lepsze przygotowanie się do rozmowy na temat przebudowy Berlina, co Hitler zlecił mu zaledwie 3 dni wcześniej. W gabinecie obok Hitlera był jeszcze jego adiutant, generał Karl Bodenschatz. Pinch podszedł do biurka i podał kopertę. — Mein Führer! — to jest osobisty list od ministra Hessa. Hitler spojrzał na niego jakby zaskoczony, ale szybko złamał niebieską pieczęć lakową, rozdarł kopertę i podszedł do okna, gdzie jasne światło pozwalało mu odczytać treść bez zakładania okularów, czego unikał w kontaktach z podwładnymi. — Mein Führer! — Kiedy otrzymasz ten list, ja będę w Anglii. Możesz sobie wyobrazić, że decyzja o podjęcia takiego kroku nie była łatwa, gdyż 40-latek ma inne związki z życiem niż mężczyzna 20-letni. Dalej Hess pisał, że kieruje nim nie tchórzostwo czy słabość, a jego lotu nie należy uważać za ucieczkę, gdyż podjęcie tak ryzykownej misji wymaga więcej odwagi niż pozostanie w Niemczech. Jego celem jest kontaktowanie się z pewnymi ważnymi osobami, aby w interesie Anglii i Niemiec doprowadzić do negocjacji i zawarcia pokoju. Jeżeli Mein Führer, to przedsięwzięcie, które przyznaję, ma niewielkie szanse powodzenia, zakończy się niepowodzeniem i los obróci się przeciwko mnie, to nie będzie to miało szkodliwego skutku ani dla ciebie, ani dla Niemiec. Zawsze będzie możliwe oddalić od siebie odpowiedzialność, twierdząc, że zwariowałem. List Hessa nie zachował się. Jego treść została odtworzona przez żonę Hessa, która czytała kopię. Ta również została zniszczona w pożarze domu Hessów w Monachium. — Czy pan zna treść tego listu? Hitler zwrócił się do Pincha. Pinch zawahał się na moment i zerknął przez ramię na stojącego o pół kroku do tyłu drugiego adiutanta. Nie przypuszczał zapewne, że od tej odpowiedzi zależeć będzie ich życie. — Tak jest, Mein Führer. Powiedział wreszcie. Do tego momentu wszystkie relacje na temat reakcji Hitlera są zgodne. Co stało się później? Karl-Heinz Pinch twierdził, że Hitler przyjął wiadomość o locie swojego zastępcy bardzo spokojnie. Miał tylko powiedzieć, to bardzo niebezpieczna eskapada. Podobna jest relacja generała Karla Bodenschatza. Odniósł wrażenie, że Hitler był zaszokowany, ale reakcja ta mogła być wyrazem szczególnego uznania, że Hess zdobył się na taki wyczyn.